Chwała Bogu, witam serdecznie braci i siostry. Przywożę też takie pozdrowienia ze zboru w Lublinie. No i tak rozmawiałem z pastorem Tomkiem, o czym może powiedzieć. Mówię, to, co ci Pan położy na serce. I to jest zawsze najtrudniejsze, bo jak Bóg coś położy na serce, to wiecie, jak powiedział, może jakieś mocne kazanie, może jakieś mocne nauczanie, może jakieś głębokie nauczanie, to co Pan ci położy na serce. Więc o to jest. Słuchajcie, wiem, że takie międzynarodowe jest też tutaj braterstwo. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy z was jeszcze uczyli się języka angielskiego kiedyś w starej takiej, tej jeszcze poprzedniej chyba sali. Pamiętacie coś z tego języka angielskiego? Chwała Panu, halleluja. Poza tym jesteśmy świątkowcami, więc mówimy językami, tak? Także przywożę serdeczne pozdrowienia z Lublina. Słuchajcie, dzisiaj chciałem z wami się podzielić słowem, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Taka bardzo dramatyczna, jedna z najbardziej może dramatycznych takich historii, przed którą stanął Jezus. Była to historia tak zwana kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. I chciałem, żebyśmy dzisiaj mogli przyjrzeć się tej historii i temu, co Bóg chce do nas powiedzieć. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, aby mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło. Wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych. Pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej: kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł do niej: ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Bardzo znana historia kobiety, która została właściwie przyłapana. Być może wyciągnęli ją z sytuacji, w której grzeszyła, i stawili przed Jezusem i chcieli zrobić dwie pieczenie na jednym ogniu. Pierwsze to właściwie była sprawa stuprocentowo jasna. Ta kobieta zgrzeszyła i ona podlega karze śmierci. Natomiast chcieli przy okazji jeszcze tego złapać Jezusa. W jaki sposób on się zachowa jako nauczyciel, jako ten, który mówi o sobie, że jest nauczycielem, jako ten, który poucza innych, żeby mieć powód do tego, żeby go zlikwidować również. Co takiego cudzołóstwo? Oczywiście wejść do czyjegoś łóżka. Cudzo wejść do łoża czyjegoś. Cudzo do cudzego łoża. To jest cudzołóstwo. Jest to grzech, który jest właściwie na poziomie relacji międzyludzkiej, kiedy ktoś dopuszcza się zdrady małżeńskiej. Kiedy małżeństwo jest właściwie takim kontraktem wyłączności seksualnej. Poza różnego rodzaju jeszcze innymi aspektami prawnymi, małżeństwo jest takim przymierzem wyłączności seksualnej. Ktoś to przymierze łamie i staje się wtedy sytuacja, którą mówimy, że jest grzechem. Była czyjąś żoną, musiała być czyjąś żoną albo weszła do łoża kogoś, kto był mężem czyjej żony. A może była to uwiedziona nastolatka? Właściwie trudno powiedzieć, nie ma tego dokładnego opisu. Na pewno była to kobieta, która popełniła jakiś błąd w życiu. Może uwierzyła w miłość. Może była taka sytuacja, że właściwie przez tą całą sytuację ten jeden moment kosztował ją wszystko. Straciła wszystko. Straciła rodzinę, szacunek, być może męża, może miała dzieci, nie wiemy. Wszystko w tej jednej chwili straciła przez tą jedną namiętność. Bez szans właściwie była upokorzona I mało tego, jeszcze chcieli się ją posłużyć jako takim narzędziem do swoich celów, żeby obnażyć słabość Jezusa. I właściwie, słuchajcie, to była, poza tym, że ktoś chciał wykorzystać tę całą sytuację, to była tragedia rodzinna. Za całą tą sytuacją być może stał mąż, który został zdradzony, być może dzieci, które zaraz za moment stracą swoją matkę, bo zostanie zabita. Tragedia. Cała sytuacja jest tragiczna. I właściwie nikt nie widzi tragiczności tej sytuacji poza samym Jezusem. Widzi ją jako kogoś, kto właśnie przyszedł na ten moment, żeby poświęcić się za tą kobietę. On widział być może całą tragedię tej kobiety i to był właśnie taki jeden z momentów, kiedy sam być może odczuł ważność tego, co zrobi za chwilę, za jakiś moment, za jakiś miesiąc, za jakiś czas, kiedy zginie na krzyżu. Ponieważ ją bardzo też kochał. I właściwie takie pytanie, dlaczego dzisiaj, kiedy jesteśmy ludźmi wychowanymi w takiej kulturze humanistycznej, tego typu kara nawet właściwie jest do dzisiaj utrzymana w krajach islamskich. Na pewno jest to sytuacja, w której ludzie zdawali sobie sprawę z powagi grzechu. Czyn, który byśmy nazywali jakkolwiek grzechem, jest czymś, co jest tak poważnym dokonaniem przestępstwa, że ludzie tracą prawo do życia. Poprzez grzech, poprzez przestępstwo, dzisiaj, kiedy nawet ktoś dopuści jakiegoś przestępstwa, nie tylko cudzołóstwo, bo właściwie cudzołóstwo dzisiaj nie jest karane. Jeżeli dokona się jakiegokolwiek przestępstwa, człowiek traci prawo do wolności, traci prawo do różnych rzeczy, między innymi do prawo do życia. I właściwie jedyna rzecz, która w tamtym czasie była takim rozwiązaniem, to jest eliminacja osobników złych. Wykonywano kary śmierci na takich ludziach, którzy dopuścili się ciężkich rzeczy i właściwie po problemie. Był zły, nie ma złego, jest wszystko w porządku. A druga część to taka, że była to właściwie taka może ochrona moralności, jakichś wartości rodziny i też w pokazania, że to są bardzo poważne sprawy, do których ludzie się dotykają i które łamią. Także sytuacja bardzo, bardzo dramatyczna. I oczywiście dzisiaj też wiemy, że często przez tego typu sytuacje ludzie wchodzą też w związki demoniczne i emanują później w środowisku podobnymi rzeczami, gdzie powiedzielibyśmy, że sieją taką ideę nieczystości. Dzisiaj nie ma kary śmierci za takie rzeczy. Jest to bardzo rozpowszechnione i właściwie nawet chrześcijanie uważają, że nie ma problemu, tak? Żeby dzisiaj dopuszczać się takich rzeczy. Albo Dawid też miał kilka żon, a Salomon to w ogóle to był mój idol. Więc też biblijni ludzie. Ale nie wszystko, co jest napisane w Biblii, mamy że tak powiem, przejmować. Czy cudzołóstwa, czy wywoływanie duchów, bo tam wszystko jest w Biblii, takie rzeczy. Ale nie wszystko, co jest w Biblii, to znaczy jest dobre. Słuchajcie, ukamienowanie nazywa się tak zwana, to jest lapidacja. Trochę przeczytam wam z takiego, wziąłem z takiego słownika. Jest to rodzaj kary śmierci. Większość przestępstw karanych kamienowaniem była przestępstwami skierowanymi przeciwko suwerenności Boga. Należały do nich bluźnierstwo, oskarżenie o oddawanie czci innym bogom, kult innych bogów, kult Molocha przez składanie mu ofiar z dzieci, wywoływanie duchów i wróżb, pogwałcenie szabatu, pogwałcenie tabu przedmiotów poświęconych. Ukamienowanie było przewidziane także w przypadku cudzołóstwa, synowskiego nieposłuszeństwa oraz pobudzenia przez woła mężczyzny albo kobiety także ponieśli śmierć. Opis procedury kamienowania zasądzonego zgodnie z prawem można było tworzyć na podstawie różnych wzmianek. Najczęściej kamienowano za miastem, przestępcy prawdopodobnie pozbawiano szat. Najpierw rzucali kamienie świadkowie, a następnie cała społeczność. Znajdują się wzmianki o wymierzeniu kary śmierci przez ukamienowanie bez sądu. Zwyczaj kamienowania trwał aż do czasów Nowego Testamentu, czego świadectwem jest ukamienowanie Szczepana. Śmierć Jezusa przez ukrzyżowanie, a nie ukamienowanie, wskazuje na to, że była to kara wymierzona nie przez Żydów, ale przez Rzymian. To był inny sposób karania śmiercią. Także lapidacja, kamienowanie jest nawet do dzisiaj. Ostatnio była nawet taka sprawa chyba gdzieś w Iranie, kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i właściwie cała batalia o to, żeby nie skazywano jej na kary śmierci, żeby oczywiście przez ukamienowanie. Mało tego, ta kobieta, która znalazła się w tej sytuacji, za chwilę czekała ją śmierć. Jak czytamy, byli ludzie pozbawiani szat, byli obnażani, byli upokarzani przed śmiercią, tracili wszystko, tracili prawo do życia. Prawo Boże, okazuje się, że w tym czasie Jezus sprawił coś, co się nazywa takim precedensem. W prawie, nie jestem prawnikiem, ale są sytuacje, w których prawo zostaje w jakiś sposób na tyle interpretowane, że znajdują się rozwiązania dla niektórych rzeczy prawnych. To się nazywają precedensy. I wielu prawników powołuje się na te precedensy, że w jakimś przypadku tak zastosowano jakiś precedens i to dzisiaj też można zastosować w tym przypadku. I wiecie, co najciekawsze jest, że Jezus właśnie znalazł taki precedens. To było niesamowite. Ponieważ tak, pierwsza rzecz, którą powiedział, dobrze, jedziemy, ukamienujemy ją. Nie przestąpił prawa. Powiedział, że ukamienuje, jest za tym, żeby ukamienować tę kobietę. Ale cudzołóstwo musi zostać ukarane. Ale niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci na nią kamieniem. I to było bardzo ciekawe, ponieważ Jezus absolutnie odniósł się z pełnym szacunkiem do prawa, które zostało powiedziane. Nie było tak, że on zmienił prawo. Nie, bo ona jest taka teraz biedna, to zaraz zmieniamy prawo. Nie. Prawo musi zostać, być respektowane. Ale znalazł precedens i tym precedensem to nie było też to, że on chciał usprawiedliwić grzech, ale widział coś więcej za tą kobietą, za życiem tej kobiety. A co w takim układzie z ofiarami grzechu? Bo wiecie, jeżeli ktoś się dopuszcza grzechu, jest przestępcą, ale z drugiej strony nie tylko mamy tych, którzy grzeszą, przestępują różne rzeczy, ale mamy tych, którzy są ofiarami. Co z jej mężem? Co z jej dziećmi? Co z sytuacją, która miała miejsce? Są ofiary, są ludzie, którzy często nie tylko akurat w tej sytuacji, ale w innych sytuacjach wołają o pomstę. Wołają o to, żeby o zadośćuczynienie tego, co stało się, zostali zranieni, zostali oszukani, zostali okradzeni, zostali właściwie wyzuci z różnych rzeczy. To jest druga strona. Ktoś popełnia grzech, popełnia przestępstwo, ale kara jest też dla tego człowieka, który stał się ofiarą. On musi mieć poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość. Jak traktować ludzi, którzy popełnili grzech? Oczywiście musimy mówić o sprawiedliwości, o konsekwencjach grzechu. Może inne podejście do wierzących czy niewierzących? Nie wiemy. Dzisiaj to jest trudny temat, słuchajcie, dlatego że Pan położył mi to na serce, żeby dzisiaj z wami się podzielić, nie wiem z jakich przyczyn, ale wiecie, jak Bóg coś położy na serce, to zdajcie też sprawę z tym, że jesteście społecznością, która jest używana przez Pana. Jesteście społecznością, która jest bardzo obdarowana przez Pana. Jesteście społecznością, która jest dojrzała. I wiecie, dzisiaj mówić do społeczności, która jest dojrzała, jest o rzeczach banalnych, prostych, albo jest trudno. Właściwie wszystko wiecie. O wszystkim jesteście pouczeni. Ale myślę, że Bóg przychodzi też z tym, że zaczyna wskazywać na niektóre sfery, które potrzebują też, które potrzeba dotknąć się. Dzisiaj może będziemy mówić o sprawach związanych ze sferą związaną z pożyciem małżeńskim, może z seksem, są wśród nas dzieci, czy młodzież, nawet nastolatki. I właściwie tak pastorowi może ciężko jest powiedzieć o tych rzeczach, bo jest z wami na co dzień, ja zaraz pojadę, więc trochę wam nagadam i możecie mnie najwyżej nie zaprosić na następny raz, ale muszę wam to powiedzieć. A wiecie co, że dzieci już wiedzą wiele rzeczy i młodzież. Wydaje nam się, że oni właściwie nic nie wiedzą, a wiedzą bardzo dużo. Niech teraz słuchają sobie też. Słuchajcie, nastąpił brak potępienia ze strony Jezusa. Było milczenie. Nie zabierał głosu. Spuścił głowę powiedział, żebyśmy kamienowali. No to dawaj, jedziemy. Ale niech kamienuje, rzuci pierwszy ten, który jest bez grzechu. I spuścił głowę. I czeka. I wiecie co? Właściwie chyba był jedną osobą, która miała prawo rzucić kamieniem w stronę tej kobiety. Zainicjować kamienowanie. A tego nie zrobił. Pytanie, gdzie jest mąż? I okazuje się, że w tym czasie zaczął działać Duch Święty. I chcę wam trochę opisać sytuacji, które prawdopodobnie miały miejsce, kiedy zaczął działać Duch Święty. Właściwie nastąpiło tak jakby odsłonięcie właściwych motywacji. Kiedy Duch Święty przychodzi, to może jestem człowiekiem religijnym, może wy jesteście ludźmi religijnymi, ale kiedy przychodzi Duch Święty, to właściwie opada taka szata religijności i wychodzą na wierzch rzeczy, które są bardzo głęboko, które są naszymi motywami. I one śmierdzą. Czasami są niedobre, czasami wtedy wychodzi to, że jest coś niewłaściwego, jest właściwego w naszych sercach. Taką prawdziwą naturę. I pierwsza rzecz, właściwie tak się zapytałem o tego męża. Gdzie jest ten mąż? Są właściwie dwie możliwości, co było z tym człowiekiem, który został zdradzony przez tą kobietę. Pierwsza taka możliwość, najbardziej optymistyczna, to jest taka, że tak bardzo ją kochał, tak bardzo cierpiał z tego powodu, co się stało, że ona została przyłapana na cudzołóstwie, że nie chciał oglądać tej całej sytuacji i nie chciał przyłożyć ręki do jej śmierci. To jest jedna najbardziej optymistyczna wersja. A więc mąż kochający. Druga taka opcja, dlaczego go nie było, albo bo właściwie on pierwszy powinien sięgnąć po kamień i rzucić w nią, bo został zdradzony. Nie zrobił tego. Bo jeżeli nawet był na tym miejscu, to być może Duch Święty odkrył przed nim jego fałszywe motywacje. Być może była taka sytuacja, że to on przyprowadził ją do cudzołóstwa. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, jest taki werset w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, że bracie, siostro, Jezus mówi o tym, że nie tylko ktoś cudzołoży, ale ty możesz wziąć tą osobę i przyprowadzić do cudzołóstwa przez swoje jakkolwiek różne postępowanie. Więc biorę swoją kochaną żonę za rękę i przyprowadzam ją do miejsca, do sytuacji, okoliczności albo człowieka, z którym ona cudzołoży. Jakkolwiek to się nazywa, jest taka możliwość, że ktoś może przyprowadzić kogoś do cudzołóstwa. A może nigdy nie mówiłeś swojej żonie, że ją kochasz? A może właściwie przestałeś ją kochać? A może w ogóle nic cię już nie interesuje w tym małżeństwie, w tym przymierzu, który masz z tą osobą? A może tylko czekasz na okazję, żeby pozbyć się żony? I taka okazja się trafiła, bo ona biedna, właściwie wyzuta być może z jakiegoś uczucia, traktowania właściwego, zwróciła swoje serce ku innemu człowiekowi. I ten mąż może pomyślał sobie, no to jest okazja, żeby się pozbyć i zaraz za rogiem czeka na niego być może jego sympatia, z którą filtruje. Teraz nie filtrowanie, tylko flirtowanie. No. Filtrowanie, fajnie. Filtruje, okej, dobrze. I to jest okazja, żeby się pozbyć żony, bo wiecie, jak ona zniknie, jak ją zabiją, to właściwie ma otwartą drogę do tego, żeby ponownie wejść w związek małżeński, tak? I wiecie, co to jest tragiczne, bo wielu ludzi w małżeństwach ma takie czasami myśli, żeby się, a może moja żona albo mój mąż by lepiej to było, jakby oni gdzieś umarli, zginęli. Nowe szanse, nowe perspektywy by się przy tym otworzyły. I słuchajcie, kiedy przychodzi Duch Święty, ja nie wiem, czy nie został ten człowiek dotknięty przez Ducha Świętego, jeżeli był na tym miejscu, tym, że zostały odsłonięte jego motywacje. I wycofał się z tego. Bo właściwie zobaczył, że być może był w tej samej sytuacji, co ta kobieta. A nauczyciele, duchowni, ci, którzy znają odpowiedzi na wszystkie pytania, ci, którzy są mądrzy, którzy znają przykazania, znają prawo, cytują na lewo prawo i na lewo i prawo i lewo i prawo i prosto. Okazuje się, że ci ludzie, którzy nauczają, wcale nie są inni. I może Duch Święty też odkrył przed nimi pożądliwość ich serc. Może były jakieś tajemnice, może były ukryte sprawy, które właściwie w tym czasie wypłynęły i zatkało im to usta. I słuchajcie, jako pierwsi wycofali się z tego miejsca, z całej sytuacji. Bardzo ważna rzecz jest to, że uświadomienie, że nie do nas należy potępianie. I chcę wam powiedzieć też, mówię to u siebie w kościele, że to miejsce, w którym się spotykamy, kościół, zgromadzenie ludzi bożych, to nie jest miejscem dla osądu. To nie jest w ogóle czas dla sądzenia, dla sądu. Kościół jest miejscem, gdzie ludzie powinni przychodzić i nawracać się, wyznawać swoje grzechy. Powinni przychodzić ludzie, którzy chcą, żeby ich życie się zmieniło. Ludzie, którzy są gotowi do tego, żeby pozostawić swoje być może brudne sprawy przed Bogiem, położyć je. Także jest to miejsce, gdzie tak jak ci ludzie obok tej cudzołożnicy zostali, usta zostały zamknięte. Dzisiaj nie mamy prawa potępiać nikogo, kto przychodzi do Boga z wyznaniem swoich grzechów. Nie mamy prawa do tego, żeby ponownie jego stare życie odtwarzać i oskarżać go. Nie mamy w ogóle prawa do tego, żeby kogokolwiek oskarżać. Dlatego, że sami podlegamy sądowi. Sami jesteśmy przestępcami. Sami jesteśmy w pozycji, gdzie właściwie ktoś mógłby rzucić w nas kamieniem i nas zlikwidować. Sami stworzyliśmy w swoim życiu sytuacje, w których zostało nam odebrane prawo do życia. Jedyna możliwość, jedyna sytuacja, którą w tej chwili każdy z nas może i żyje tym, to jest Boża łaska. To jest darowanie. To jest coś, co zostało nam dane jako dar od Boga. Jest to łaska. I jeżeli dokładnie powtarzamy w kościołach ciągle łaska, łaska, łaska i właściwie nie wiadomo, o co chodzi, to jest darowanie życia przestępcy, który popełnił przestępstwo i zostaje ułaskawiony. I to nie jest też tak, że o tak, Bóg sobie wybiera, komu darować życie, a komu nie. Albo ten jest taki fajniejszy, to ja mu coś daruję, a tamten to taki jest podły, to ja go w ogóle jeszcze zdepczę. Nie jest selektywnym Bogiem. On nie jest tym, który sprawia, że jakoś sobie bawi się nami. Wszyscy zgrzeszyliśmy, ale łaska została wylana na każdego człowieka. I teraz to, w jaki sposób podejdziemy do tego. Jest to coś takiego jak prezydent, kiedy ułaskawia przestępców. Też była taka afera ostatnio, że tam prezydent chyba jeszcze Wałęsa tak podpisywał różne rzeczy i tak sobie machnął się i podpisał takiemu jednemu gangsterowi ułaskawienie. Został skazany i właściwie został wypuszczony. Pomimo tego, że dokonał przestępstwa, został wypuszczony na wolność i ułaskawiony. To jest łaska. Pomimo tego, że popełnialiśmy przestępstwa, zostały nam darowane nasze winy i jesteśmy wolni. Ale to kosztuje. To nie jest tak, że nagle tak sobie zostaliśmy wypuszczeni. Ktoś za to zapłacił. I słuchajcie, pomimo tego, że zostało nam odebrane prawo do życia, to Jezus sprawił, że dzisiaj mamy przywrócone prawo do życia w Nim, ponieważ Jego pozbawiono życia. Żyjemy w prawie łaski. Dzisiaj żyjemy w prawie łaski. Jesteśmy wszyscy, tak powiem, ułaskawieni. Wszyscy. Nie mamy prawa do tego, żebyśmy wymieniali swoich przestępstw. Nie mamy prawa do tego, żeby dzisiaj wskazywać, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Ponieważ konsekwencje tego wziął na siebie Jezus. Tak samo tą kobietę. Powiedział do niej takie słowa później: idź i nie grzesz, bo może cię spotkać coś gorszego. Więc nie zaprzeczał temu, że ona nie popełniła tej rzeczy, ale dał jej drugą szansę. Dzisiaj Bóg też daje nam drugie szanse do tego, żebyśmy naprawiali swoje życie i żyli właściwie. Dla niej to był właściwie taki nowy początek, całkowicie coś nowego. Słuchajcie, ona straciła wszystko i być może nie wiem, jak dalej naprawi to swoje życie, ale została ułaskawiona, zostało coś sprawione, że mogła zacząć od nowa. Nie wnikał w to, jakie były powody tego, że tak się stało. Nie wnikał w to, jak to się stało. Nie dociekał niczego. Powiedział tej kobiecie, żeby poszła i nie więcej tych rzeczy nie robiła. Została jej dana druga szansa. Ale też ostrzeżenie. Słuchajcie, świadomość grzechu, tego grzechu właściwie odbiera też prawo do życia i ograbia cię ze wszystkiego. Jeżeli dzisiaj czytamy tę historię, to dlatego, że Bóg daje też nam pewną wskazówkę albo ostrzeżenie. Jeżeli ktokolwiek będzie ważył w swoim życiu, zdecyduje się iść tą drogą związaną z grzechem, to jest to droga, która idzie w kierunku takiego, byśmy powiedzieli, zatracenia, albo konsekwencje są takie, że zostaniesz pozbawiony wszystkiego. Czy to jest mężczyzna, który zdradza swoją żonę, czy jest to żona, która zdradza swojego męża, ludzie, którzy flirtują w pracy, ludzie, którzy oglądają internet, pornografię. Cokolwiek w tej sferze. Słuchajcie, dzisiaj nie jest tak, że Kościół, ludzie w Kościele, bracia i siostry są wolni od jakichkolwiek obciążeń albo sytuacji, gdzie są, nazwijmy to, zdrowe ich relacje, jeżeli chodzi o tą sferę związaną z seksem. Właściwie można powiedzieć, że ludzie wierzący chorują na te rzeczy. Są nasze zachowania seksualne. Nasza seksualność jest chora. Ale jest bardzo ciekawa rzecz. Jezus tej kobiety nie pozbawił seksualności. On nie potępił to, że ona miała potrzeby w tej sferze i ona tylko realizowała je w takiej, że on tą realizację potępił. To nie było tak, że nagle kazał jej w ogóle pozbyć się całej tej sfery, ale on uzdrowił jej tą sferę. On dokonał uzdrowienia tej sfery. On powiedział jej, jak prawidłowo i właściwie ta sfera ma wyglądać. I dzisiaj jest tak, że słuchajcie, też jestem świadkiem wielu sytuacji takich dramatycznych, że małżeństwa się rozwodzą. Mówię o chrześcijanach. Ludzie kłócą się w małżeństwach. Właściwie nie widzą szansy do tego, żeby cokolwiek jeszcze trwało. I właściwie tylko dlatego, że no co w kościele powiedzą, albo co rodzina powie, albo coś jeszcze innego. I niedobrze się dzieje. Więc potrzebujemy też w kościołach mówić o tych sprawach. Ktoś mówi, one są nieduchowe. No okej, ale kiedy są duchowe? Jak zgrzeszysz, to są duchowe. To wtedy jest duchowe, tak? Jak coś się stanie. Dlatego trzeba wskazywać na to, żebyśmy mogli czerpać również uzdrowienie i właściwe spojrzenie na te relacje teraz, kiedy właściwie chodzimy z Bogiem. Nasze życie w ogóle z całym procesem tego takiego Bożego uzdrawiania i Bożego naprawiania naszych sfer zachowań. I dzisiaj chciałbym na koniec, żebyśmy mogli modlić się też o kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to, żebyśmy w naszych społecznościach nie potępiali ludzi, żeby to miejsce było miejscem, gdzie będą wszyscy wiedzieli, że jak przyjdę, to będę mógł Panu powiedzieć, co leży mi na sercu. I nikt mnie za to nie potępi. Bo jeżeli będę się bał przyjść na to miejsce, bo zaraz moja siostra, czy brat, czy ciocia jakaś zapyta mnie, a co w twojej rodzinie, albo co w twoich sprawach, a bo ja słyszałem już, co się dzieje i właściwie to nie powinieneś tu przychodzić na to miejsce, bo to jest miejsce święte, to chcę ci powiedzieć, że takie miejsca jak to są miejsca cały czas uświęcane. I to nie naszym sprawiedliwością albo wspaniałością życia, tylko Bożą łaską, która dotyka się poszczególnych osób, które przychodzą i na tym miejscu, jak nigdzie indziej, w żadnym markecie, w żadnym innym miejscu, mogą wyznać Bogu swoje grzechy, otworzyć się ze swoją intymnością przed Bogiem. I dlatego, wiecie, to jest tak, jak czasami kamienujemy takie osoby. One już więcej się nie pojawią, one umrą dla społeczności. Kiedy zaczniemy okładać je kamieniami albo osądzać, oskarżać, plotkować na nie, właściwie zabijamy te osoby i kamienujemy je. Potrzebne też jest zrozumienie człowieka, nie osądzanie z pozoru, tak jak Biblia mówi. Jeżeli ktoś dopuścił się jakiejś sytuacji, to posłuchaj, co było w jego życiu takiego, co sprawiło, że on tą sytuację, w tą sferę wszedł. Czy to jest jakakolwiek inna forma grzechu. Dlaczego tak się stało, że to a nie inaczej w tej chwili występuje w jego życiu? Nie osądzajmy tak, cudzołożył to cudzołożył. Ukradł to ukradł, zabił to zabił. Tak? Posłuchajmy trochę, co za tym stało, jakie motywacje były, co się stało, jaka tragedia. Więc balans między prawem a człowiekiem. Jezus potrzebował czasu, on skłonił głowę, potrzebował czasu na to, żeby Duch Święty zaczął działać. To jest takie ciekawe, ta cisza sprawiła, że wielu ludzi właściwie zaczęło słyszeć głos Ducha Świętego. Więc też zachęcam nas do tego, żebyśmy, kiedy będziemy rozmawiać z osobami, których życie właściwie było przetrącone przez jakiś grzech albo tragedię, może nie wiemy, co powiedzieć, co poradzić. Po prostu pomódlmy się o tą osobę i niech Duch Święty działa w jej sercu i w jej życiu. Z Jezusa, słuchajcie, to jest niesamowite, że bo emanowała mądrość i pokój, który się wszystkim udzielił. To On przejął kontrolę nad całą sytuacją. Tam był rozwichrzony tłum, słuchajcie, ludzi żądnych krwi. Tam była watacha. To była właściwie, ja bym powiedział nawet, nie wiem, czy ludzie, niektórzy nie wiedzieli, czy nie wiedzieli, skąd się tam znaleźli. To była, słuchajcie, to była jedna wielka watacha ludzi, którzy tą kobietę popychali, być może ją, nie wiem, tam wzięli pod ręce, jeszcze skopali ją po drodze, każdy wymierzył jej swojego klapsa jako sprawiedliwość. Tak zwana psychologia tłumu. Tam nawet ludzie może byli, którzy nie zdawali sobie sprawy, o co chodzi, ale fajnie, bo jest impreza. I szli za tym. I słuchajcie, Jezus przejął kontrolę nad tym. To było niesamowite, że Jezus przejął kontrolę nad tymi ludźmi wszystkimi i powiedział im, że co ma nastąpić. Zgodził się z nimi, ale sam pokierował tak całą sytuacją, że właściwie Duch Święty zaczął działać. Przemienił tą sytuację, uratował tą kobietę. Być może ta cudzołożnica szukała miłości, za cenę nawet była w stanie poświęcić. Słuchajcie, ludzie są tak głodni miłości. Tak bardzo są głodni miłości. Tak bardzo są głodni miłości, że poświęcą za to wszystko. Swoją rodzinę, której może nie mają miłości. Znajomości, majątek. Ona była w stanie poświęcić wszystko właściwie, żeby być może ktoś ofiarował jej odrobinę miłości. I być może w tłumie tego nie znalazła, na pewno nie znalazła. To, co znalazła w tłumie, to nienawiść. Znalazła u Jezusa. I też takie bardzo głębokie przesłanie do nas. Ponad wszystko, nawet oczywiście to jest taki slogan, miłość ponad wszystko, ale kiedy przypatrzymy się tak bardzo głęboko sercu człowieka, każdego człowieka, ponad wszystko szuka miłości, akceptacji, dobrego słowa, akceptacji swojej osoby. Szuka czegoś czasami, co w kościołach też nie jesteśmy w stanie dać. Ponownie, jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to poprowadzić tą osobę jako taki nasz gest miłości w modlitwie do tego, żeby ona stanęła przed Bogiem i doświadczyła absolutnej miłości ze strony Boga. Także nie kamienujmy ludźmi naszymi opiniami, plotkami, ocenami. I chciałem teraz, żebyśmy mogli się modlić o kilka rzeczy. Jeżeli dzisiaj Bóg chciałby, żeby coś stało się w Kościele, to jedną rzeczą, o którą chciałem się modlić, i to w każdym zborze, i moim zborze też, żeby to było miejsce, żebyśmy dali prawo Duchowi Świętemu do tego, żeby to było miejsce, gdzie będzie mógł tak poruszać się, że ci, którzy będą na tym miejscu, będą mogli zostać dotykani przez Niego i On będzie ujawniał w ich własnym sercu największe intymności, które są niezgodne z Bożą wolą. Ale my potrzebujemy oddalić osąd od tych ludzi. Modlić się tylko o nich. I to jest taka pierwsza rzecz, którą chciałem, żeby dzisiaj Bóg też nas wprowadził. Być może jest coś takiego, co praktykujecie właśnie, ale wiem, że jest to bardzo potrzebne, żeby to miejsce, Kościół, społeczność była miejscem, gdzie będziemy się modlić o potrzebujących, żeby się nawrócali, a nie osądzali ich. Żeby też wyznać Panu to, żeby oddalił ode mnie jakikolwiek osąd, oszczerstwo, ocenę, jakiekolwiek kamienie, które są gdzieś zgromadzone w Kościele na takich ludzi, którzy przychodzą i są grzeszni, żeby Bóg to usunął, żeby nie było kamieni takich, którymi byśmy kamienowali ludzi. Druga rzecz to, żeby uzdrowił naszą seksualność. Ponieważ nasze zachowania w różny sposób, również osób w Kościele, nie są właściwe. Ja dzisiaj nie jestem tutaj po to, żeby wam mówić, jak jest właściwie, jak jest niewłaściwie. Ponieważ sam potrzebuję też Bożej mądrości w różnych sferach i w tej sferze też. Ale potrzebuję tego, żeby moja sfera seksualności również była zdrowa. Jest to bardzo intymna rzecz. Jest to coś, co właściwie chowamy przed ludźmi. Czasami przed Bogiem też głęboko chowamy. Ale jest to sfera, gdzie wielu ludzi jest w stanie dla dla tej miłości, dla być może pozorów miłości, odejść nawet od Boga. Młodzi ludzie, którzy też tutaj są, są w stanie nawet związać się i przyjąć, tak dzisiaj tak się mówi, takie nauczanie Bileama, który odprowadzał serca młodych w związki z Moabitkami, oni odchodzili, umierali. Odchodzili od Boga. Są to nauki różne, które sprawiają w tej sferze, że ludzie błądzą i mają problemy. Także potrzebujemy nie właściwie dzisiaj takiego może pouczenia albo jakiegoś wskazania, co jest właściwe, a co nie. Potrzebujemy Bożego dotknięcia i uzdrowienia w tej sferze. W tym czasie ta kobieta została uzdrowiona. Bóg uzdrowił jej sferę związaną z potrzebami i pokazał jej, czym jest naprawdę prawdziwa miłość, a co nie jest tą miłością. Chciałem się modlić o małżeństwa dzisiaj też, żebyśmy mogli modlić się o małżeństwa, bo być może są sytuacje, gdzie twoja żona, drogi bracie, nie zaznaje miłości. Może dawno jej w ogóle nie... Jedyne, co powiedziesz, że ją kochasz, to właściwie przed ślubem, bo tak trzeba było zainicjować jakoś tą sytuację. A kiedy kwiatka dawałeś swojej żonie, kiedy ją brałeś za rękę? Zwykły gest wzięcia swojej żony za rękę. A może masz motywację, żeby się pozbyć swojej żony? Bo jest taka fajna jeszcze jedna osoba, może w pracy albo gdzieś, i z którą, jak to było, filtrujesz, flirtujesz. Przepraszam. Ale podoba mi się ten filtr. Fajny ten filtr, jest fajny. A może surfuje po internecie, po stronach, które są niewłaściwe. A może mam w pracy koleżankę, która właściwie... Dlaczego jej nie poznałem wcześniej? Spotkałem kobietę, która jest fantastyczna. Albo może spotkałem w pracy mężczyznę, który właściwie jest tak fantastyczny, że mój mąż to w ogóle... To jest tak jak syrenka i Formuła 1. No. Nie ten świat. Albo może młodzi ludzie, no też właściwie w tym zborze, czy w innych zborach w okolicy, które znam na Podlasiu, nie ma nikogo, kto byłby moim mężem. Ja właściwie nie mam takiej osoby, ale jest taki jeden. O, takie czarne oczy. Ale jest Filistynem. No, może się nawróci, jak go poproszę kiedyś. A skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Chciałem, żebyśmy dzisiaj mogli powstać teraz i podziękować Panu, ale przyjść do Niego, żeby przeżyć takie głębokie dotknięcie Pana. Położyć swoją rękę na sercu, bo wiecie, takim naszym organem, takim seksualnym, to właśnie nie są te organy, o których myślimy, ale to jest nasze wnętrze. To jest nasza głowa, nasze i nasze wnętrze. I pomódlmy się o to, żeby o zbór, o Kościół, żeby o tą społeczność, żeby to było miejsce, gdzie kiedy spotkam cudzołożnicę, kiedy przyjdzie cudzołożnica, umalowana, ubrana tak jak ubrana cudzołożnice są, ale będzie płakać przed Bogiem, cały makijaż jej spłynie, to ja z miłości podam jej chustkę i będę się o nią modlił. Nie będę jej potępiał, dlaczego tak przyszłaś ubrana na święte miejsce. Pomódlmy się o to, że Bóg zmienił nas w tej sferze i dotknął się bardzo głęboko naszego serca. Pomódlmy się dalej o naszą seksualność, o to, że Bóg ją uzdrowił, jakkolwiek ona wygląda w naszym życiu. Pomódlmy się o małżeństwa w zborze, wśród ludzi wierzących. Pomódlmy się o młodych ludzi, którzy dokonują wyborów swoich przyszłych współmałżonków i partnerów. O te rzeczy chciałem, żebyśmy teraz przynieśli je Panu. Ojcze, dzisiaj chcę Ci podziękować za to, że Twoje słowo przynosi, Panie, przychodzi tak z wielką mocą, Ojcze, ale to jest moc, która nie potępia nas, Panie. Dzisiaj, Panie, przychodzimy do Ciebie, bo potrzebujemy przemiany. Potrzebujemy tego, żebyś dzisiaj przez Ducha Świętego, Ojcze, dotknął się naszego życia, życia społeczności, Panie, życia naszych małżeństw. I dzisiaj, Panie, chcemy z taką pokorą wyznać Ci, że jesteś Bogiem wielkim i niesamowitym. Wspaniałym w mądrości, Panie, i mocy. Chcę Ci podziękować za przykład tej kobiety, której, kiedy stanęła przed Twoim synem, to nie zaznała potępienia, nie doświadczyła nienawiści, nie doświadczyła niczego innego, tylko akceptacji i miłości. Ja dziękuję Ci, że dzisiaj możemy, Panie, wyznać, że Twój Syn Jezus przyszedł dlatego, żebyśmy zostali zbawieni właśnie z takich okoliczności. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty widziałeś nasze błędy i grzechy i sprawiłeś, że, Ojcze, zostaliśmy od nich uwolnieni. I dzisiaj, Panie, modlimy się o to, aby sprawił przemianę naszych kościołów i społeczności, aby były to miejsca, gdzie będą, Panie, przychodziły osoby, które będą szlochały przed Tobą, płakały, padały, klękały z wyznaniem swoich grzechów. Będą to miejsca, gdzie Twój Duch Święty będzie działał z niesamowitą mocą, Panie. Ale ja dziękuję Ci, że są to miejsca wtedy, kiedy my nie oskarżamy, nie kamienujemy. Ja dziękuję Ci, że Ty nigdy nie przychodzisz na miejsca wykonywania wyroków śmierci ludzkich, Panie, ale Ty sprawiasz, że tworzysz obszary, Panie, łaski. Dzisiaj, Panie, modlę się, abyś wylał swoją łaskę na tą społeczność, Panie, aby każdy z nas doświadczał codziennie, Panie, Twojej łaski, ponadnaturalnej łaski, Panie, czegoś, co sprawia, że, Panie, możemy głęboko nabrać powietrza w płuca i powiedzieć, Panie, ja żyję z Twojej woli, tylko i z Twojej łaski. Panie, ja modlę się, abyś błogosławił tą społeczność. Panie, aby w tym miejscu wielu znajdowało zbawienie, wielu, Panie, wyznawało swoje grzechy i przychodziło do Ciebie. Panie, uczyń to miejsce miejscem zbawienia, Panie, w imieniu Jezusa. Panie, ja modlę się o nasze wnętrze, o nasze serce, nasze myśli, Panie, w sferze seksualnej, Ojcze. Ja modlę się o to, Panie, jeżeli jest cokolwiek, co nie podoba Ci się tam, Panie, w czym właściwie może nawet trwamy albo grzeszymy ciągle, Ojcze. Ja modlę się dzisiaj o Twoje uzdrowienie tej sfery, Panie. Duchu Święty, ja dzisiaj modlę się o to, abyś, Panie, sprawił, by ta nasza sfera ozdrowiała według Twoich standardów, Panie, takich, jak Ty chcesz. Ja dziękuję Ci, że uczyniłeś nas osobami, ludźmi, którzy mają tą całą sferę rozbudowaną, seksualną, Panie, i tego nie potępiasz, ale ja dzisiaj modlę się o to, uzdrów tą sferę, Panie. Panie, ja modlę się, abyś usunął spośród nas, Panie, myśli albo przekonania, pornografię, abyś usunął, Panie, jakiekolwiek, Panie, sytuacje, w których czujemy się niekochani, szukamy jakichś zastępczych rzeczy, Ojcze. Panie, usuń to wszystko i pokaż nam, jak wygląda prawdziwa miłość, Panie, przed Tobą. Uzdrów nasze wnętrze, Panie. Uzdrów naszą seksualność, Panie. I dzisiaj, Ojcze, też modlimy się o małżeństwa, Panie. Ja wiem, że są różne problemy w małżeństwach, Panie. Tak właściwie nie mamy mądrości, jesteśmy głupi, Panie, w tej sytuacji, jak pomóc. Ale, Panie, ja dzisiaj modlę się o to, abyś błogosławił każde małżeństwo. Panie, te przymierze, które mąż i żona zawierali, Panie, przed Tobą i wołali do Ciebie, abyś błogosławił. Ojcze, ja dzisiaj modlę się o to, aby to nabrało mocy, Panie. Ja dzisiaj modlę się o to, Panie, abyś sprawił, żeby nasze motywacje w stosunku do naszych współmałżonków zostały, Panie, wypalone przez Twojego Ducha Świętego, Panie. Te złe motywacje, Panie, kiedy myślimy może nawet o śmierci, Panie, wybacz nam. Kiedy myślimy, Panie, o zdradzie, kiedy myślimy o tym, jak pozbyć się naszej żony czy naszego męża. Kiedy myślimy o innym człowieku, który wchodzi jak klin, Panie, w nasze małżeństwo. Ja proszę Cię o to w imieniu Jezusa, abyś tą sferę, Panie, oczyścił, też i błogosławił małżeństwo. Ja modlę się o takie, Panie, takie bardzo mocne więzy miłości, Ojcze. O szacunek, Panie, o takie zwykłe, proste gesty, Panie, w stosunku do mojej żony czy męża, Panie, które sprawią, że będą odczuwać to, że są cały czas akceptowani, że są kochani. Panie, ja proszę Cię o to, abyś otworzył nas na takie właśnie proste, zwykłe gesty, Panie, przytulania, okazywania, Panie, jakiejś miłości, ciepła, Panie, podawania ręki, Ojcze. Ja proszę Cię w imieniu Jezusa o tego kwiatka, Panie. Proszę Cię o ciepłe słowo, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś nas zmotywował do tego, Panie. Proszę Cię o ochronę, ponadnaturalną ochronę nad małżeństwami, Ojcze. A tam, gdzie się źle dzieje, Ojcze, przyjdź z rozwiązaniami, Panie, w imieniu Jezusa. I, Panie, też modlimy się o młodych ludzi, Ojcze, o tych, którzy dzisiaj, Panie, myślą o swojej przyszłości i właściwie jej nie widzą. Nie widzą tego, że jesteś w stanie cokolwiek dać im, Panie, albo zorganizować ich przyszłość. Ale ja dziękuję Ci, że jeżeli Ty domu nie zbudujesz, na próżno trudzą się ci, którzy go budują sami. Ja, Panie, dzisiaj chcę błogosławić całą młodzież, Ojcze, i modlić się o to, abyś, Panie, sprawił, by mogli zaufać Tobie, że Ty masz najlepsze rozwiązania. I być może, jeżeli w tej chwili nie widzą swoich przyszłych współmałżonków, Panie, w okolicznych zborach czy we własnym zborze. Panie, ja dziękuję Ci, że jesteś tak w stanie zorganizować całą tą sytuację, że znajdzie się w odpowiednim czasie odpowiednia osoba, która będzie najlepszą, Panie, dla młodych ludzi. Ojcze, i będziemy widzieć błogosławione małżeństwa, Panie, a nie tragedie i pomyłki młodych małżeństw, Panie. W imieniu Jezusa, Ojcze. Dzisiaj, Panie, występujemy przed Tobą, bo chcemy błogosławić, Panie. Dzisiaj stajemy przed Tobą, bo chcemy się, Panie, przed Tobą też uniżyć i prosić Cię o przebaczenie, Panie, w naszych błędach. Ale dzisiaj, Panie, chcemy Cię też uwielbić, bo jesteś wielkim Bogiem. Panie, dziękuję Ci za tę uratowaną kobietę, za Twoją mądrość i chwałę, za Twoją miłość do nas, Ojcze, w imieniu Jezusa, Panie. Ja błogosławię tę społeczność, każdego brata i siostrę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że to Ty czynisz wspaniałe rzeczy pośród nas, przez Twojego Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech Wam Pan błogosławi. Życzę Bożego błogosławieństwa. Amen. Hallelujah.